Sięgnijmy do Bożego Słowa, do Księgi proroka Jeremiasza, 29 rozdział, kilka wersetów początkowych. To są słowa listu, który wysłał prorok Jeremiasz z Jeruzalemu do pozostałej starszyzny, wygnańców, do kapłanów, proroków i do całego ludu, których Nebukadnezar uprowadził z Jeruzalemu do Babilonu. A miał on treść następującą. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie z Jeruzalemu do Babilonu. Budujcie domy i zamieszkujcie je, zakładajcie ogrody i spożywajcie ich owoc. Pojmujcie żony i płodźcie synów i córki. Wybierajcie też żony dla waszych synów, a wasze córki wydawajcie za mąż, aby rodziły synów i córki, by was tam przybywało, a nie ubywało. A starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. I módlcie się za nie do Pana, bo od Jego pomyślności zależy wasza pomyślność. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, by zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. To fragment, w którym prorok Jeremiasz przekazuje informację od Boga. Wysyłam was na 70 lat do Babilonu. Myślę, że przynajmniej raz w życiu zdarzają się takie sytuacje w naszym życiu, że zadajemy pytanie, dlaczego to mnie spotkało? Dlaczego to się mnie przytrafiło? Dlaczego to właśnie ja? Czemu nie inny? Już to pachnie ogromnym egoizmem. Znaczy lepiej, żeby innemu się przytrafiło niż mnie, prawda? 70 lat Izraelczycy uprowadzeni do Babilonu. Nienawidzą tej sytuacji, wcale nie cieszą się z tego. To trudna sytuacja. Babilończycy z nich drwią i żartują. 37 psalm powiada, bo tam żądali od nas słów pieśni ci, którzy nas wzięli w niewolę, a ciemięscy nasi radości. Śpiewajcie nam jakąś pieśń Syonu. No, wierzący, zaśpiewajcie, no, przecież tacy byliście mocni. To gdzie jest wasz Pan Bóg? Jesteście w niewoli. Drwili, oni ich nienawidzili. I słyszą od proroka, 70 lat tu spędzicie. Wiesz, ile to jest? 25 500 dni. 70 lat. Obojętnie jak liczysz ten czas, to jest ogromnie długi okres czasu. I to nie był przypadek, że oni tam się znaleźli. Nikt nie przeprowadził referendum, by się ich zapytać, chcecie być w Babilonie? Nie było pytania, czy zgadzasz się, czy nie. Bóg powiada, wysłałem was tam. Pytanie brzmi, czy potrafię to zaakceptować, co się w moim życiu dzieje? Czy będę uważał, że ten plan jest beznadziejny? Że autorem tego planu jest diabeł? Czy zaakceptuję, że mój Bóg wie, co robi? I ma jakiś plan, ma jakiś cel. Zwłaszcza jeśli to zostało przez proroka podane. To pytanie prowadzi do bardzo praktycznej rzeczy. Będę się skarżył, zbuntuję się, czy uznam Boży cel w moim życiu? Dla kogo to poselstwo? Wyobraźcie sobie, macie 50 lat i Bóg wysyła nas do Babilonu. I mówi, za 70 lat wrócisz. To co pomyślisz sobie? Ja już nie mam szans wrócić. To jest niemożliwe. Ja już nie wrócę. Tam zostanę. Jak żyć? Jak to zaakceptować? 70 lat. Musiałbym 130 lat żyć, żeby wrócić jeszcze do Jerozolimy. Co myślisz w takiej sytuacji? Gdyby twoi bliscy znaleźli się w takiej sytuacji i usłyszysz, że będą tam 70 lat, i pojawi się prorok, a taki się pojawił, Hanani. I powiada, nie słuchajcie Jeremiasza, za 2 lata wrócicie. To kogo posłuchasz? ortodoksy Jeremiasza czy liberała Hananiasza? No oczywiście, że Hananiasza. Hurra, za 2 lata wszyscy wrócą, będzie pięknie, wspaniale, cudownie. Co ten ortodoksa opowiada? On nie zna Boga, my wiemy lepiej. Ale 70 lat trzeba było tam spędzić. Nie wrócili po 2 latach, ale łyknęli to. Od początku stworzenia, od czasu jak Bóg stworzył ten świat i człowieka, zawsze są ludzie niezadowoleni. Zawsze z czegoś niezadowoleni. Zawsze czegoś chcemy. Jeśli jesteśmy młodzi, chcemy być starsi. Jak jesteśmy starsi, żałujemy, że nie będziemy młodsi. Jak mamy coś małe, chcemy, żeby było duże. Jak mamy duże, chcemy, żeby było jeszcze większe. Jeśli mam pracę, to chcę, żebym miał takiego szefa, który da mi 11 miesięcy urlopu, a 1 miesiąc będę pracował, prawda? To byłby szef. Jeśli jestem samotny, myślę, by się ożenić, prawda? Czy wyjść za mąż. A jak już jestem w małżeństwie, to dokończcie sobie sami. Jeśli tylko tamto, cudownie będzie. A czas płynie. 70 lat. Wygląda na to, że rodzimy się po to, by być narzekaczami. Niezadowoleni. I pewna ilość tych osób zostanie do końca życia niezadowolonymi. Im zawsze będzie źle. Jak wiecie, ja mam takie słynne powiedzenie. Zawsze niosą drabinę w poprzek i mówią, że w lesie dużo drzew. Ale to nie jest grzechem marzyć, śnić o czymś, mieć pragnienia, mieć marzenia. Ale pytanie brzmi, w kim lokujesz te swoje marzenia? W Bogu czy w czymś niepewnym? Dlaczego jest to tak ważne? Bo niezadowolona osoba, kiedy ciągle jest niezadowolona i nie zgadza się z pewnym Bożym planem, ten zbór niedobry, tamten lepszy, a tamto jest lepiej, to czemu tam nie jesteś, jak jest lepiej? Tylko czy na pewno Bóg chce, żebyś tam był? 70 lat, wysłałem was. Może masz być i znosić takiego pastora, jakiego masz. I może się o niego modlić. Tacy ludzie zwykle mówią, zasługuję na coś lepszego. Należy mi się coś lepszego. Nie będę tego znosił. Nie wytrzymam tego. Ale ten niezadowolony zwykle pociąga innych w to bagno niezadowolenia. I potem jest taka grupa niezadowolonych. I po miesiącu miodowym już też są niezadowoleni. Zadowolenie sprawia, że biedny jest bogaty. A niezadowolenie sprawia, że bogaty jest biedny. Grzech zawsze pochodzi z niewłaściwego myślenia o Bogu, o sobie i o swoim życiu. Jesteś tu, ponieważ Bóg chce ciebie tutaj. Jak mogę śpiewać? Jak mamy śpiewać pieśni Syonu tu w Babilonie? Kazali nam śpiewać. Jak my to możemy zrobić? Wiecie, to jest jeden z najlepszych wersetów w Biblii, mówiący o suwerenności Boga. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, do wszystkich wygnańców, których skazałem na wygnanie w Jeruzalemie. Oni nie trafili tam, dlatego że Nebukadnezar był taki wściekły i chciał zaanektować Izrael. Oni trafili dlatego, że Nebukadnezar był tylko maleńkim narzędziem w ręku Boga. Bóg określił 70 lat. To wasz najbliższy cel. Co mam z tym zrobić? To ja poczekam sobie. Jak minie 70 lat, ja się aktywnie włączę do życia społeczności. Wtedy coś zrobią. A co Bóg im powiedział? Jesteście tam, bo was tam wysłałem. Pracujcie, zakładajcie domy, rodziny, funkcjonujcie, módlcie się o Babilon, módlcie się o Nebukadnezara. Co? O Nebukadnezara? To są barbarzyńcy, poganie. Oni nas zniewolili, oni spalili naszą świątynię, oni zniszczyli Jerozolimę, oni zniszczyli nasze domy, oni zniszczyli wszystko, co mieliśmy. Jesteśmy tu niewolnikami. A Bóg powiada, to ja tam was wysłałem. Jeśli nie tamto miasto nie będzie miało pomyślności, kiedy przyjdzie czas powrotu, wy też nie będziecie mieli pomyślności. Nie będziesz mieć nic, odarty z wszystkiego, co mogłoby być Bożym błogosławieństwem. Ci, co usłuchali, którzy zobaczyli, że te 70 lat to jest jakaś lekcja, której Bóg im udziela, zaczęli pracować, zaczęli zakładać rodziny. Nebukadnezar swoich urzędników tak ustawił, że powiedział, pozwalajcie im, by zajmowali się rzemiosłem, by zajmowali się tym, co potrafią robić najlepiej. Niech się bogacą, bo bogactwo ich jest bogactwem naszego miasta. A kiedy przyszedł czas, kiedy zatrąbiła trąbka wolności, kiedy mogli wrócić do Jerozolimy, wracali ludzie zasobni. Wracali ludzie, którzy mieli środki, aby odbudować Jerozolimę, aby temu miastu błogosławić, aby zająć się tym upadłym miastem. To nie byli ludzie, którzy wracali zdruzgotani, sfrustrowani, którym się nic nie chciało, bo się coś zdarzyło, bo jakaś zła rzecz się zdarzyła. Może jesteś w tym zborze i myślisz sobie, a nie warto, tu takie rzeczy już miały miejsce, nie ma co się angażować. A skąd wiesz, że Bóg cię nie postawił tu, abyś był właśnie? Nie wiem ile lat, tego objawienia nie mam. Czy 70 lat będziemy przeżywali kryzys, czy tylko 3 miesiące? Ale myślę, że w wielu z nas kryzysy już wywołały naszą aktywność. I nie siedź w swojej ławce i nie myśl, że stało się coś niewłaściwego i teraz trzeba rozedrzeć szaty i nic nie robić. Bierz się do pracy, bo skąd wiesz, że to nie jest Boże prowadzenie? Czekam, może tak będzie, że jeszcze się dowiesz, że będzie wyraźne Boże Słowo. Módl się o pomyślność. Módl się o Twoją obecność w tym miejscu, byś był człowiekiem, który, gdy przyjdzie jakiś niezwykły dzień, gdy zakończy się jakieś trudne doświadczenie, byś był osobą, która powie, przeszłam przez Boże doświadczenie i wiem, co to znaczy. To nie barbarzyńcy są winni. Wiecie, co im Bóg powiedział? Nie jesteście dlatego, że Nebukadnezar był zły i przeżywacie doświadczenie. Jesteście dlatego, że żeście opuścili mnie, źródło wód żywych. Zlekceważyliście mnie, Boga Wszechmogącego. Dlatego wysłałem was na 70-letnią naukę pokory i oddania Bogu. Niektórzy mają takie podejście. A co tam? Tam pójdę i tu pójdę i tam będę. Gdzie coś mogę wziąć, to biorę. Mylisz się. Nie bierzesz. Pilnuj swojego domu. Pilnuj swojej rodziny. Bądź w tym miejscu, bo ta rodzina potrzebuje nie tylko, żebyś brał, żebyś coś dał. Swoją modlitwę, swoje oddanie, swoje serce, swoje pragnienia, swoje marzenia. Chcemy o nie się razem modlić. To nie znaczy, że masz być wrogo ustosunkowany do tych innych. To też bracia i siostry. Ale pilnuj swego domu. Co to za mąż, który je śniadanie u jednej sąsiadki, obiad u drugiej, a kolację u trzeciej, a do domu wpadnie się przespać? Co to za mąż? Rozwód wisi na włosku, albo od razu ma walizki za drzwi wystawione. Harald Sanders, kiedy zaczął się kryzys w jego biznesie, stwierdził, że nie jest w stanie prowadzić swojej restauracji i hotelu. I wymyślił, że skoro nie idzie to, bo jest kryzys ogólny i nie da się sprzedawać różnorodnego jedzenia, wymyślił jedną tylko rzecz. Będę w mojej restauracji dawał smażone kurczaki w 11 warzywach, tam potrawkach i przyprawach. I nazwał je pieczone kurczaki z Kentucky. To historia KFC. 11 tysięcy w całym świecie jego obiektów. Tylko postanowił dawać kurczaki. Jedno danie. Skoro nie można było dawać 30 w restauracji, uznał, że jedno. Coś zrobił w kryzysie. W każdej sytuacji musimy stawać wobec tego, co Bóg przed nami stawia. Zrób jak najlepszy użytek z tego, co jest przed tobą. Nie bądź zniechęcony, siostro, bracie. Nie skarż się, nie miej chandry. Bywają dni, kiedy się ma chandry i ma się wszystkiego dosyć. Ja też przez to przechodzę. I czasami też już miałem wielu rzeczy dosyć. Ale potem sobie pomyślałem, to nie ludzie decydują o tym, gdzie ja jestem, ale Bóg. Panie, co jest? Daj mi to zrozumieć i pójść dalej. Nie założyć rąk i powiedzieć, nic się nie da. Ponieważ Babilon potrzebuje też ciebie, jako człowieka wierzącego. Taki był Boży plan dla Babilonu, dla Izraela. Cele Boga i nasze rzadko są takie same. Często patrzymy na życie przez pryzmat naszego własnego małego pola widzenia. Myślimy, że to jest najlepsze. Ale te rzeczy mogą być bardzo dobre, co myślimy. Nie muszą być złe. Ale najlepsze są te, które Bóg proponuje. Skonfrontujmy zawsze to z Bożym planem, z tym, co Bóg ma nam do zaoferowania. Zmierzyć się z rzeczywistością jest zawsze pierwszym krokiem w duchowym odnowieniu. Kiedy zobaczysz trudności, zapytaj się Boga. Panie, to jest Twój plan? Chcę się z Nim zmierzyć. Boli. Można się czuć niewygodnie. Ale pamiętaj, że żyjesz życiem, które Ci Bóg podarował. To nie jest mój plan, ani Twój. Możemy sobie wyobrazić, co myśleli Izraelczycy, gdy znaleźli się w Babilonie. Ci ludzie są poganami. Oni najechali naszą ziemię. Oni spalili naszą świątynię. Oni nie zasługują na to, by myśleć o pomyślności Babilonu. Ale jeśli szukacie łatwych rozwiązań w swoim życiu, to ich nie znajdziecie. Jezus powiedział, ja jestem drogą, a Jego droga to była droga upokorzenia, bólu, cierpienia, odrzucenia, trudności, samotności i śmierci, ale też droga chwalebnego zmartwychwstania. Jeśli szukamy społeczności z Bogiem, to On powiada, weź krzyż i naśladuj mnie. Czasami się ciężko ten krzyż niesie, ale łatwa droga jest zawsze szybka. Droga sukcesu jest żmudna i długa. Bóg myśli o. Nacisk w tym wersecie myślę o nie jest położony na ekonomiczną pomyślność. Myślę o właściwych relacjach, o właściwym Twoim sercu, o pokoju w Twoim sercu. Czasami ludzie myślą, że to jest obietnica, która brzmi, że można prowadzić łatwe, lekkie i przyjemne życie. Ale tak Jeremiasz nie mówi. Ta obietnica dla kogo miała być? Dla tych, którzy byli w Babilonie? Wielu z nich nie wróci, bo mają już podeszły wiek. Albo będą w takim wieku, że nie będą w stanie wracać. Daniel, on nie był już w stanie wracać. To był staruszek, który już nie zdecydował się na powrót. Został w Babilonie. Do śmierci. Dla kogo ta obietnica była, skoro zostali? Dla tych, którzy byli po nich, którzy ich miejsca zajęli, którzy mieli się zająć służbą, gdy wrócą, gdy będą mogli wrócić do Izraela. Bóg tych ludzi na wygnaniu ubezpieczył. Dał im cel. Powiedział, módlcie się, bo kiedy minie 70 lat, obiecuję wam, że was stamtąd wyprowadzę. Nie zostajecie tam na zawsze. To nie jest mój cel, to nie jest wasze miejsce. I kiedy przyszedł dzień wolności, wracali ludzie do Jerozolimy, bardzo bogaci, którzy mogli wesprzeć zrujnowane miasto, mogli pomóc. Czy pieniądze nie są ważne? Tak się odżegnujemy. Nieprawda, są ważne. W wielu rzeczach musimy nimi zrobić dobry użytek. Ale dziękuj Bogu za to, co masz, za to, że mogłeś zarobić i pomyśl sobie, jak można z tego zrobić dobry użytek? W jaki sposób z tego skorzystać? Czy tylko ja? Czy może inni też? On ma cel i ten cel się spełnia. To nie ekonomiczna pomyślność. Bóg myśli. Bóg Wszechświata myśli o nas. Pamięta o nas. To jest niezwykłe dla nas, niezwykła obietnica, niezwykła nadzieja. Myślę o waszej nadziei. Nie jesteśmy zapomniani w tym wszechświecie. Ostatnio zadałem sobie takie pytanie, po co ten wszechświat Bóg stworzył, skoro prawdopodobnie cały jest pusty, tylko my tu na tej ziemi jesteśmy. Po co ten cały kosmos, te wszystkie galaktyki, gwiazdy, planety, skoro prawdopodobnie są puste? Taki rozrzutny był Bóg? A może to dla nas? A może jednak to jest potrzebne? Jeszcześmy nie odkryli, dlaczego to jest potrzebne. Najprawdopodobniej nie wiemy, dlaczego to jest potrzebne. Ale gdyby nie to, to może ta Ziemia już by nie istniała. Może by zabrakło pewnych zasad i praw. Nie tylko Bóg myśli o nas, ale jeśli Bóg ma plany dla nas, to jakie one są? Szef w firmie może powiedzieć, myślę o tobie i od razu ci ciarki po plecach przechodzą. Bo jego myślenie nie zawsze musi być dobre o tobie. Myślisz sobie, o, chyba mnie zwolni. Ale kiedy Bóg mówi, myślę o tobie, to myśli o pokoju, o nadziei. On myśli o twojej przyszłości. I on powiada, chcę twoją przyszłość natchnąć nadzieją. 70 lat na wygnaniu to bardzo długi okres czasu. Ale Bóg powiada, wiem, że tutaj jesteś. Wiem, co przeżywasz. Wiem, jakie masz trudności. Wiem, jak to się czasami coś załamuje i nie idzie tak. Ale to nie świadczy, że gdy was doświadczam, gdy macie jakieś trudności, że przestałem was kochać, że przestałem was miłować, że was przestałem lubić. Chcę, byście byli szczęśliwi. Kiedy dziecko znajduje się na pokładzie ogromnego liniowca i gdy usłyszy huk pracującego silnika, to co myślicie sobie ono wyobraża? Wybuch nastąpił, bo ten silnik w ogromnym liniowcu pracuje tak jak karabin maszynowy. Ale kapitan i mechanik chodzą po pokładzie zadowoleni, powiadają, wszystko jest okej. Wszystko jest dobrze, wszystko pracuje, wszystko jest pod kontrolą, a dziecko słyszy huk potężny. Dlatego nie dzieci decydują o planach i o podróży. To nie my decydujemy, Bóg decyduje. I jak słyszysz huk, to nie popadaj w panikę. Bóg wie, że ten silnik pracuje poprawnie. On ma nad nim kontrolę. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Nie wystarczy wiedzieć, że Bóg myśli. Potrzebujemy wiedzieć, co On ma nam do powiedzenia. I chcę wam powiedzieć, Bóg nie ma niedokończonych planów. Jak coś zacznie, to skończy. Jak powiedział, że wyprowadzi z niewoli, wyprowadzi. Jak powiedział, że zaprowadzi, to zaprowadzi. On nie rzuca słów na wiatr. Liczmy się z tym, co Bóg mówi. A jak się chcemy liczyć? Tu jest wszystko napisane. Licz się z tym. Może być, że przestaniesz się z tym liczyć. To nie przychodź i nie jęcz, że ci jest źle, bo Bóg to powiedział wcześniej. Licz się z Bogiem i dowiesz się, co zamierzał od samego początku. Nasze codzienne życie to ciągle zagrożenie jakieś. To ciągle jakaś niestabilność. To nie tylko nasz dobrobyt i stabilizacja. Życie nie zaczyna się w bycie, ale w zmienieniu naszego myślenia. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego, apostoł Paweł Rzymianom powiada. I nie postępujcie według wzorców tego świata, lecz starajcie się o przemianę waszych myśli, żebyście mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce, co jest dobre, co miłe Bogu i co prawdziwe, doskonałe. Tak długo, jak Szwedzi uznawali Biblię, byli wzorem dla całej Europy. Wszyscy podziwiali ich, ich etyczny sposób życia, postępowania. Kiedy odłożyli Biblię na półkę, zaczął się grzech. Są prowodyrami największych grzechów i niemoralności, bo Biblia została rzucona w kąt. Przestali się z nią liczyć. Ale Bóg też przestaje się liczyć z takimi ludźmi i zaczyna ich doświadczać. Ale tak będzie z każdym narodem. Podaję ich jako przykład, kiedy przestali liczyć się z Bożym Słowem. Bóg ludziom wierzącym na kartach Biblii powiedział, jak mają postępować. Powziąłem względem was zamiary sprowadzenia na was pokoju. Jedno z tłumaczeń brzmi tego 11 wersetu. Powziąłem zamiary i Bóg chce, by ten pokój towarzyszył naszemu życiu. Będą trudności, będą doświadczenia, ale zadaję sobie pytanie. Panie, jeśli to jest Twój plan, zgadzam się. A jeśli tkwisz w grzechu, nie płacz, że to Bóg, bo to my sobie tak fundujemy taką przyszłość beznadziejną, bez Boga. Boży plan jest związany z człowiekiem i z jego przyszłością napełnioną nadzieją. Nasze życie i chrześcijaństwo jest budowane na zwiastowaniu Jezusa Chrystusa i na zwiastowaniu o Jezusie Chrystusie. Bóg zatroszczył się o ten czas, gdy będą wracać. Oni jeszcze nie myśleli, jak wrócimy, z czym powrócimy, ale Bóg wcześniej zaplanował. Oni tam będą. Albo się upokorzą, albo stwardnieją. Ale kiedy będą wracać, ja będę czekał, jak ojciec na marnotrawnego syna. Wtedy jeszcze ten obraz nie był znany im chyba. To obraz nowotestamentowy. Ale przecież my żyjemy teraz, a więc taki obraz Boga chcę przedstawić. Nawet jeśli będziemy przechodzić przez trudności, to Bóg chce życie nasze, naszej społeczności, Twoje osobiste, siostro, bracie, przyjacielu, natchnąć nadzieją. I jedno, co powiada, ale coś musisz zrobić. Nikodem przyszedł do Jezusa, a Jezus powiada mu, musisz się na nowo narodzić. A po co? Jestem religijnym człowiekiem, chodzę do kościoła, spełniam wiele obowiązków. Po co? Jestem uczonym, wiem wszystko. Musisz się narodzić na nowo. Nie pamiętam, czy to do Reinharda Bonke, czy do innego z kaznodziei. Przyszedł dziennikarz i powiada, ludzie, wy ciągle tylko mówicie o tym, musisz się narodzić na nowo. Dlaczego wy o tym mówicie? On mówi, bo musisz się narodzić na nowo. To jest nasze zwiastowanie. Nie wysiłek religijny. Nie dobre życie. Nie tylko dobre postępowanie. Nie wystarczy jakoś przeżyć życie. Musisz się narodzić na nowo. Jesteś narodzony? To chwała Bogu. Módl się i troszcz o to, by to życie nigdy nie zostało zwiedzione przez diabła. On robi wszystko. On robi wszystko. To jest jego czas teraz, aby ludzi zwieść. Zobaczcie, co robi. Jakie wprowadza zamieszanie na świecie. To nie jest tak, że tylko politycy myślą, że zasiądą do negocjacji i zrobią porządek, jakim Bóg pozwoli. Ale Bóg najpierw zrealizuje swój plan. Świat nie daje nadziei, ale Bóg tak. Pan skałą i twierdzą, wybawieniem moim. Bóg mój opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mojego. Człowiek oczekujący na to, co Bóg obiecał w tej księdze, w tym rozdziale, to człowiek, który ma utkwiony wzrok w horyzont, oczekuje. Oczekuje nadejścia swego Pana. I muszę sobie zadać pytanie, ziemia czy wieczność? I kochani, nie mamy czasu na podjęcie decyzji do września, do końca roku. Decyzję trzeba podjąć natychmiast, ale możesz ją podjąć do końca życia tylko. A więc czy będę w Jerozolimie, będę służył Bogu? Czy będę w Babilonie, będę służył Bogu? I to nie jest poselstwo o geografii. To jest poselstwo o Twoim i moim sercu. Niech Wam Bóg w tym pomoże, by zaufać, że to, co się dzieje, Bóg w tym jest i prowadzi Cię do właściwego celu. Uwielbijmy Boga, dajmy Jemu chwałę. Kiedy potrzebujesz modlitwy i potrzebujesz Boga, wołaj do Niego. Proś Go. Ja nie mam mocy odpuszczania grzechów, ani przebaczania, ani nawet wsłuchiwania się w nie, bo bym miał głowę kwadratową. Ale Bóg, On zna problemy. Powiedz Jemu o największych problemach i o największych radościach. Życie nabierze barwy. Nie szukaj tylko, gdzie wziąć, ale co dać.